Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry panie profesorze, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie ministrze, Donald Tusk wybiera się na debatę do telewizji publicznej w poniedziałek. Wiemy już, powiedział o tym sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, że on tego wyzwania nie podejmie. Wiadomo, kto będzie rozmawiał, no między innymi z Donaldem Tuskiem, ale także z innymi liderami partii politycznych, które startują w tych wyborach. Czy to będzie premier Morawiecki, a może pan profesor?
Ja oczywiście każde wyzwanie podejmę, natomiast na pewno będzie to osoba, która stawi czoła Donaldowi Tuskowi i zniszczy go argumentacją, bo Donald Tusk nie ma żadnych argumentów, a pan prezes nie to, że nie podejmuje wyzwania, tylko pan prezes nie rozmawia z kłamcą. Donald Tusk jest kłamcą i to takim wielokrotnym, patologicznym, a z kłamcą debaty nie ma dla tak wybitnego polityka, jak prezes Jarosław Kaczyński, to od początku mówiliśmy. Więc tu nie ma żadnego zaskoczenia. Pan prezes ma swoje zajęcia i zadania, które były zaplanowane dużo wcześniej na ostatnie dni kampanii. Na pewno sztab i kierownictwo partii wystawi na tę debatę z Tuskiem. Nie wiem, kto tam jeszcze będzie, Hołownia pewnie, albo Kosiniak-Kamysz, kogoś, kto będzie argumentacją przewyższał ich o dwa piętra.
No tylko, że trudno tego nie odebrać inaczej, panie profesorze, jak nie obawę przed skonfrontowaniem się z przewodniczącym Platformy. Per kłamca to wy nawzajem o sobie wszyscy, jeżeli chodzi o konkurencyjne partie, mam wrażenie, mówicie. Nieraz Donald Tusk kłamstwa zarzucał politykom Prawa i Sprawiedliwości, więc też mógłby takiego argumentu użyć. Jednak on się tam pojawi, prezes Kaczyński? Nie. Obawia się prezes Kaczyński, że przegrałby takie starcie?
Pan prezes Jarosław Kaczyński od dawna mówił, że z Tuskiem nie będzie debatował, bo z kłamcą nie debatuje. Otóż pan ma rację, że się obrzucamy, mówię, po poszczególnych sztabach czy poszczególnych kandydatach na posłów różnymi epitetami. Tylko różnica między nami a nimi jest taka, że oni kłamią, a my nie. No, prosto.
Panie profesorze, w takim razie rozumiem, że ta decyzja jeszcze nie zapadła, tak? A jeżeli pan by taką propozycję dostał, to by pan ją przyjął, jeżeli sztab zaproponuje, żeby to pan profesor się wybrał na debatę, to pan tam pojedzie, tak?
W naszym sztabie i w naszym kierownictwie jest tak, że jeżeli jest decyzja w jakiejś sprawie, to wszyscy ją wykonują bez żadnego zmrużenia okiem, więc czekamy na decyzję, kto będzie na debacie wieczorem w poniedziałek. A czas na to chyba jest do dzisiaj, więc pewnie dzisiaj się wszyscy dowiedzą.
Panie profesorze, czy śledzi pan uważnie debatę, nie debatę, tylko aferę w zasadzie Pandora Gate, to co ujawnił jeden z youtuberów, Sylwester Wardęga, i w kolejnych godzinach no, informacje na ten temat mamy coraz więcej. Prokuratura wiadomo już, że podejmie konkretne działania. Czy pan jako minister edukacji, który no, ma pod w pewnym sensie zajmuje się milionami polskich dzieci, śledzi pan uważnie te wydarzenia?
Śledzę na tyle, na ile to jest możliwe. No, wiecie państwo, to jest no, ohydne i rzeczywiście winni tego zboczenia i tej zbrodni, jeśli do niej doszła, na to wszystko wskazuje i trzeba, żeby to wyjaśnić jak najszybciej, muszą podnieść karę i poniosą karę. To jest zupełnie jasne. My natomiast w szkole po to chcemy wprowadzać i po to właśnie jest ten projekt ustawy obywatelski, który można powiedzieć w pewnym sensie powiela to, co było kiedyś w ustawach zawetowanych przez prezydenta. Chronimy dzieci, wspierajmy rodzice, żeby transparentność nauczania w szkole była bardzo duża i żeby żadne organizacje pozarządowe, żadni influencerzy czy inni ludzie nie wchodzili bez zgody rodziców do szkół.
Zgoda
rodziców.
Ale influencerzy to inaczej wchodzą, panie profesorze, do szkół.
Co się dzieje w szkole.
Ale influencerzy wchodzą do szkół masowo, nie fizycznie się w tych szkołach pojawiają, tylko i tak w życiu uczniów się pojawiają, no, za pośrednictwem internetu. Nie muszą fizycznie wchodzić do szkół, więc no, mam pytanie, czy szkoła ma jakieś rozwiązania na to?
Nie, panie redaktorze, pan chyba nie twierdzi, że minister edukacji i nauki będzie sprawdzał w komórki, komputery wszystkim dzieciom w Polsce.
No w niektórych krajach nie można mieć po prostu komórek miliony. W szkołach. W niektórych krajach nie można
też.
Mieć w szkołach komórek.
Ale w Polsce też.
W Polsce może o tym zdecydować szkoła, mogą o tym zdecydować rodzice, ale odgórnego zakazu nie ma.
Ale dlatego właśnie przepisy, które wprowadziliśmy, są takie, żeby dać możliwość tym, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo w szkole, a są nimi dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, możliwość podjęcia takich decyzji. W wielu szkołach te decyzje są podejmowane i bardzo dobrze, że nie używa się komórek ani żadnego innego sprzętu prywatnego, internetowego, informatycznego, ani na lekcjach, ani na przerwach. Można go mieć w szafkach, jeśli się trzeba skontaktować z rodzicami. I ja popieram takie rozwiązanie, ale to są rozwiązania, które należą do tych, którzy mają troszczyć się o bezpieczeństwo swoich dzieci. To są rodzice i Rada Rodziców i dyrekcja szkoły. Można i zachęcam do tego podjąć decyzję, żeby nie używać prywatnego sprzętu informatycznego w szkołach.
Czyli panie profesorze, takiej centralnej, odgórnej decyzji w tej sprawie nie będzie, tak? Nie ma planów w ogóle dyskusji.
Panie redaktorze, zawsze kiedy próbujemy nawet coś zakomunikować, że są to nasze rekomendacje, to jestem oskarżany o to, że jestem faszystą i centralizuję szkoły i próbuję wszystkich trzymać za głowę. Tak nie jest. Minister Edukacji i Nauki nie wchodzi do szkół. W szkołach są dyrektorzy szkół, którzy są zarządzającymi tymi szkołami, kadrą, podejmują również decyzje wraz z Radą Rodziców właśnie w tego typu sprawach jak bezpieczeństwo, nazwijmy to informatyczne naszych uczniów. I ja do tego zachęcam.
Panie profesorze, nauczyciele, ponad 700 tysięcy nauczycieli dostanie wkrótce specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. To 1125 zł brutto. Kiedy ruszą te wypłaty i ile to będzie netto? Bo dwie wersje widziałem, albo 900 zł, albo 755, no w zależności jak to zostanie sklasyfikowane. Jak to, panie ministrze, ma wyglądać? Po pierwsze, kiedy ruszą wypłaty i ile to będzie?
Wie pan, ja wiem ile jest brutto, natomiast netto to przeliczają księgowi w poszczególnych szkołach i trzeba ich pytać. Niektórzy nauczyciele mają wyższe zarobki, niektórzy mniejsze. Są różne obliczenia tego netto, natomiast ruszają już, będą w październiku wypłacane. No to jest ta transza, która pokrywa się również z tymi wynagrodzeniami, które są w innych sektorach budżetu. Budżetówki. Natomiast ja jestem szczęśliwy z innego powodu, mianowicie z faktu, że zwiększamy radykalnie subwencję oświatową o 12 miliardów 170 milionów złotych od 1 stycznia 2024 roku, co przełoży się na podwyżki wynagrodzeń od 12,5-13% do 20% dla nauczycieli.
No, wspomniał pan, jakie wartości mają być wynagrodzeń po zmianach, jak one wzrosną, ale Platforma proponuje zdecydowanie więcej, panie profesorze. Donald Tusk mówi 30%, minimum 1500 zł i to wszystko w 100 dni, jeżeli Platforma przejęłaby władzę,
ale
więc jeszcze w tym roku.
Ma na to... Panie redaktorze, Platforma nie ma na to pieniędzy. Pieniędzy na ten cel nigdy nie miała, nie ma i nie będzie miała.
2015 rok, panie profesorze,
czy pan ufa ludziom, którzy nie podnosili to w czasie, kiedy nie było wojny, nie było pandemii, nie było takich kłopotów, nie podnosili wynagrodzenia nauczycielom ani w 12, ani w 13, ani w 14, ani w 15 roku. We wszystkich tych latach podwyżki wynagrodzeń były 0%. Subwencja oświatowa nie rosła, tylko nawet malała w 2014 roku, zdaje się. No my niestety, dla Platformy niestety, w przeciwieństwie do nich, jesteśmy tym wszystkim wiarygodni. Podnieśliśmy już wynagrodzenia średnio o 76% dla najmniej zarabiających i o blisko 47% dla najlepiej zarabiających, a teraz będą te podwyżki jeszcze większe do tego stopnia, że wchodzący do zawodu nauczyciele najmniej zarabiający w porównaniu do 2015 roku będą zarabiać o 100% więcej średnio. 100% więcej średnio. No wybaczy pan, ale no, my mamy wiarygodność po swojej stronie, a nie oni.
Ale i zdaniem pana profesora nauczyciele panu wierzą bardziej niż Koalicji Obywatelskiej, niż Donaldowi Tuskowi? Pan jest bardziej wiarygodny dla nauczycieli?
To nie jest kwestia wiary, panie redaktorze, tylko to jest
wiarygodności. Sam pan o tym powiedział przed chwilą. To jest kwestia wiarygodności.
Panie redaktorze, ale wiarygodność wynika z faktu. Fakty są takie, że dziś nauczyciele wchodzący do zawodu, najmniej zarabiających, zarabiają średnio 76% więcej niż w 2015 roku, a od 1 stycznia w związku z ustawą budżetową, której projekt już przyjęliśmy na Radzie Ministrów i jest oczywiście publiczny, będą zarabiali około 100% więcej niż w 2015 roku. To są fakty. Teraz niech każdy z tych faktów wyciągnie sobie wnioski.
No ale to nie dotyczy tylko nauczycieli, tylko jak weźmiemy płacę minimalną pod uwagę, to zmiana tutaj jest bardzo podobna. Te płace wchodzących nauczycieli do zawodu to niewiele odbiegają od płacy minimalnej, więc chociażby z tego powodu trzeba było te płace podnosić, bo by były poniżej płacy minimalnej, prawda?
A niech pan wyjaśni, panie redaktorze, naszym słuchaczom i widzom, a kto podnosi płacę minimalną zgodnie ze swoimi zapowiedziami wyborczymi zresztą, bo to była nasza zapowiedź wyborcza i to taka kluczowa w 2019 roku. Kto zapowiedział, że podniesiemy płacę minimalną o ponad 100% i kto podniósł płacę minimalną ponad 100%? Rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Jasne.
I na tym podnoszone są również wynagrodzenia nauczycieli. To nie jest, nauczyciele nie żyją gdzieś w jakiejś odrębnej bańce, która nie ma w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. Tak, to jest rzeczywistość. My nie tylko nauczycielom, ale wszystkim podnosimy wynagrodzenia bardzo mocno do góry. dlatego ten portfel dzisiaj przeciętnej rodziny, która pracuje na wynagrodzeniu minimalnym i ma dwoje dzieci, wynosi 8400 zł, za chwilkę będzie jeszcze większy, a wynosił zaledwie 3,5 tysiąca złotych jeszcze w 2015 roku. Między 3,5 tysiąca złotych a 8400 jest przepaść, to nie jest tylko zwyżka.
Teraz krótko, panie profesorze, na koniec jeszcze w takiej drobnej sprawie zapytam, a potem internetowa dogrywka programu. Platforma zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku. To tak jakby powiedzieć oczywisteż. To pan profesor tak skomentował informację o zadłużeniu Platformy w mBanku. No tyle, że pan profesor 80 tysięcy ciągle jest temu niemieckiemu bankowi winny. Oczywistość czy zaskoczenie, jeżeli 80, chodzi o pana profesora?
Tylko ja to, nie no, a dla pana jest zaskoczeniem, że Platforma zaciąga dług w niemieckim banku? Dla mnie nie. Myślę, że dla nikogo. To jest zupełnie oczywiste.
Może kierowali się warunkami, jakie dawały poszczególne banki. Może tym się kierowali, tak jak domyślam się, że pan profesor też się tym kierował.
Co do mojego kredytu, jest on jawny w oświadczeniach majątkowych od 8 lat. Został zaciągnięty w 2008 roku, w czasach, kiedy dziadostwo państwa Tuska nie pozwalało nam, młodym małżeństwom, zaciągać kredytów w innych bankach czy w innych walutach. To jest kredyt we frankach szwajcarskich. Jestem w sporze sądowym z tym bankiem. Były takie czasy, panie redaktorze, gdzie młodzi ludzie, jeśli chcieli cokolwiek robić ze swoim mieszkaniem bądź domem, musieli zaciągać kredyty tam, gdzie w ogóle je dawali. A były to zazwyczaj kredyty we frankach szwajcarskich. Jest to zupełnie inna historia. 15 lat temu, kiedy nie byłem politykiem, a co jest, że tak powiem, nieoczywistego w zdaniu, że Platforma zaciąga na swoją przegraną kampanię wyborczą dług w niemieckim banku, co jest nieoczywistego.
Panie profesorze, zostawimy tę kwestię otwartą. Za chwilę wracamy do dyskusji w internetowej dogrywce Radia Plus. Sedna sprawy, słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, cały czas jest z nami. To już ten temat kredytu może, panie profesorze, zostawmy, prawda? Tu chyba już nie ma czego komentować, czego rozwijać. Zajmijmy się może uczniami z Ukrainy, którzy są w polskich szkołach. Jak na ten moment, panie profesorze, wygląda sytuacja? Ilu jest uczniów z Ukrainy? Czy znaczna część z tych, którzy są tutaj już grubo ponad rok, mówi po polsku na przykład i no jeżeli chodzi o system edukacji, zupełnie się zasymilowała i łatwiej jest zwyczajnie wtedy chyba prowadzić zajęcia, jeżeli uczniowie z Ukrainy znają język polski. Jak to, panie profesorze, wygląda teraz po półtora roku, od kiedy uchodźcy pojawili się w Polsce? I setki tysięcy ukraińskich dzieci.
Przypomnijmy od początku, jak to wyglądało, kiedy uchodźcy ukraińscy masowo przybywali do Polski wraz ze swoimi dziećmi, bo to były głównie kobiety i dzieci. Otworzyliśmy nasz system bardzo elastycznie na przyjmowanie tych dzieci ukraińskich do polskich szkół, bo wiadomo było, że prędzej czy później, jeśli będą mieli decyzję o tym, że zostają na dłużej w Polsce, a nie wracają na Ukrainę, to będą potrzebowali opieki edukacyjnej. Ten system elastyczny powodował przyjęcie ich do polskich szkół na dwa sposoby, albo do klas ukraińskich po to, żeby się uczyli przede wszystkim języka polskiego i byli w swoim środowisku, albo do klas polskich po to, żeby już z Polakami się uczyli. Przypomnijmy, że od początku były też naciski, żeby stosować jakiekolwiek przywileje dla uczniów ukraińskich, jeśli chodzi ewentualnie o zdawalność języka polskiego, bądź o odstępstwo od zdawania języka polskiego w ósmych klasach czy na maturach. Nie zrobiliśmy tego, nie ma żadnych przywilejów z tym związanych. Dzieci ukraińskie asymilują się bardzo szybko, dlatego że ta bliskość języka, czy to polskiego, czy to ukraińskiego, czy rosyjskiego, bo chyba większość nawet po rosyjsku mówi, czy mówiła, jest tak duża, że tutaj nie ma większych problemów. Po pewnym czasie dzieci ukraińskie i polskie rozumieją się bardzo dobrze. No dziś siłą rzeczy upływ czasu powoduje, że tego problemu już nie ma prawie w ogóle. W ogóle nie ma problemu z funkcjonowaniem dzieci ukraińskich w polskich szkołach. To jest wielka zasługa także nauczycieli i samych dzieci, bo rzeczywiście myśmy obserwowali reakcję zaraz po rozpoczęciu tej pełnoskalowej wojny. Niezwykle no, podnoszące na duchu tej wspólnoty, która się tworzyła w szkołach. I te 180 tysięcy dzieci, które są w polskich szkołach podstawowych i przedszkolach, ta liczba nie rośnie, nawet lekko spada. Dzisiaj rzeczywiście funkcjonują bardzo dobrze w polskich szkołach. Z tym problemu nie ma. Były też takie momenty, w których obawy były, zwłaszcza ze strony samorządowców, że system nie wytrzyma, bo będzie kilkaset tysięcy więcej, około nawet 700 tysięcy czy 600 tysięcy prognozowano na początku poprzedniego roku szkolnego. To się nie sprawdziło, ta liczba jest stabilna, dochodziła do 200 tysięcy, teraz jest około 180 tysięcy.
Okej, czyli nie jest to, jak rozumiem, jakieś przesadne, krytyczne obciążenie dla polskiego systemu oświaty jakoś równomiernie.
Tak, dokładnie.
Panie profesorze, to jeszcze do politycznych spraw przejdźmy. Wybory za 10 dni, zaledwie wybory parlamentarne. Te rozstrzygnięcia ciągle bardzo niepewne. Sondaże pokazują, że jedna i druga strona może myśleć o rządzeniu, chociaż zdaje się, że więcej sondaży wskazuje na to, że to opozycja może mieć 231 co najmniej głosów w polskim Sejmie. Oddacie władzę, panie profesorze, jeżeli okaże się, że opozycja ma przewagę, bo pojawiają się takie głosy, że może być z tym problem. Część polityków opozycji mówi, że po tylu latach...
Kto takie głosy szerzy? Kto takie głosy mówi?
Panie profesorze, nie słyszał pan takich głosów, że są obawy o to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało oddać władzę? No nie, trudno mi jest się teraz, szczerze mówiąc, na jakiś konkretny przykład powołać.
Panie redaktorze, my naprawdę w przeciwieństwie do tego, co mówi opozycja i w przeciwieństwie do tego, co jest na Zachodzie w wielu miejscach, także w Unii Europejskiej, żyjemy w bardzo demokratycznym, praworządnym kraju. To Polacy są suwerenami w tym kraju. Jeśli Polacy zdecydują tak, jak pan redaktor sugeruje, to tak zdecydują i tak będzie. Tu nie ma w ogóle jakichkolwiek znaków zapytania. Natomiast ja jestem przekonany, że te wybory pokazują, że po 8 latach władzy i to jeszcze w bardzo trudnych warunkach i wojny, i pandemii, i rozmaitych kryzysów z tym związanych, poparcie, które mamy mniej więcej blisko 40%, a więc jeszcze wyższe niż 8 lat temu, daje nam wielką szansę na samodzielne rządy. Więc poczekajmy spokojnie na ostatni tydzień kampanii, na to, co się będzie działo, jakie będą rozstrzygnięcia wyborców. Wyborcy decydują, kto będzie rządził.
Jasne, a jakąś zdolność koalicyjną Prawo i Sprawiedliwość posiada? Chociaż minimalną?
Zapewniam
widzi pan profesor
redaktora,
potencjalnych sojuszników?
Zapewniam pana redaktora, że ogromną, ale jeszcze większą zdolność posiada Prawo i Sprawiedliwość. Zdolność do tego, żeby rządzić absolutnie, zupełnie spokojnie, w spokojnych rządach stabilnych. Tymczasem, gdyby się zdarzyło tak, jak pan redaktor sugerował, co miałoby wynikać z jakichś sondaży, 231 mandatów dla opozycji, to proszę zwrócić uwagę, że jeśli dobrze policzymy, tam chyba 11 partii będzie tworzyło tę koalicję. Czy pan myśli, że to będą spokojne rządy? A chaos w Polsce absolutnie nieprzewidywalny. Dlatego Polacy wybiorą spokój i dalszy rozwój, bezpieczny rozwój naszego kraju.
Ale to 4-5 partii, powiedzmy, a reszta to partyjki co najwyżej, bo takie podmioty jak Inicjatywa Polska czy Zieloni, to trudno mówić o ich...
Oj, teraz pan zaciągnął duch wdzięczności wobec Inicjatywy Polskiej Zielonych, a zapewniam pana, że oni się naprawdę cenią tam w tej koalicji wyborczej i będą się cenić jeszcze bardziej, gdyby chcieli mieć jakieś ministerstwo.
No to są takie podmioty jak, o takiej sile jak Republikanie w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. No, jeżeli są z Prawem i Sprawiedliwością, to mają jakąś siłę, a samodzielnie nie ma co mówić nawet o jakiejś podmiotowości szczególnej. Panie profesorze, a pan jest gotowy do tego, żeby pełnić tę samą misję w nowym rządzie, jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło dalej rządzić po tych 8 latach? Pan chciałby dalej być szefem resortu edukacji?
Absolutnie tak. To jest moje zadanie również w tej kampanii i moje zadanie na czasy po kampanii, po zwycięskich wyborach. Po to współtworzyliśmy wszyscy program Prawa i Sprawiedliwości. Po to w tym programie jest zapisane mnóstwo znakomitych rzeczy dla edukacji i nauki i szkolnictwa wyższego, żebym to realizował i to od razu od jesieni tego roku. Więc jeśli wygramy wybory, będę prosił pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego o to, że jeśli mają taką wizję, żeby powierzyli mi dalej tę funkcję ministra edukacji i nauki. Mamy ogromnie wiele sukcesów i ogromnie wiele przed nami, a sukces chociażby do rozwinięcia to ten, który był dosłownie 2 dni temu, gdzie można powiedzieć złączyliśmy świat nauki, uniwersytety przyrodnicze zsieciowane razem z polskimi spółdzielniami mleczarskimi po to, żeby wyroby mleczarskie, nasze jogurty, sery i tak dalej były na jeszcze wyższym poziomie, z większą innowacją, z mniejszymi kosztami produkcji, jeszcze lepsze, lepiej adresowane i wypromowane na całym świecie wszystko dla polskiego rolnictwa i dla polskich producentów mleka.
Zapytam panie profesorze o premiera, bo pan mówił, że będzie pytał prezesa Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, ale poprzednia premier pani Beata Szydło, wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała ostatnio w RMF-ie, że to Jarosław Kaczyński powinien być premierem.
Jeśli będzie premierem pan Jarosław Kaczyński, to będę pytał pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera w jednej osobie o to samo, czy mogę dalej pełnić funkcję ministra edukacji.
Kto powinien być tym premierem?
Premierem powinien być albo pan prezes Jarosław Kaczyński, albo pan premier Mateusz Morawiecki w moim przekonaniu. A jakie będą dalej inne rozstrzygnięcia? Nie wiem, nie widzę żadnych powodów, żeby był jakikolwiek inny.
Teraz jeszcze póki co czekamy na rozstrzygnięcia wyborcze za 10 dni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji
i nauki. Dziękuję
państwu bardzo. Dobrego dnia panu profesorowi życzę. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu, kłaniam się.
Radio Plus. Sedno sprawy.